fonosferze cały pogodny. Do tej historii będziemy wracać. Teraz jeszcze Marek Stelar przez tydzień będzie tworzył tę historię, ale później już Leszek Herman. Mam nadzieję, że już powoli gdzieś myśli o tym, co spotka naszego bohatera. I pod koniec jeszcze Przemysław Kowalewski. Ale my dzisiaj już nie o pogodnym będziemy rozmawiać. Rozstrzygnięcie tego konkursu, przypomnę, jutro po godzinie 11. My porozmawiamy o najnowszej twojej książce, czyli Czarnej Wdowie. To książka, o której już troszeczkę mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Ona, jej akcja rozgrywa się na terenie Łużyc. To też są takie tereny, które ostatnio pojawiają się w wiadomościach, bo chciałabym, żebyśmy jednak zaczęli od aktualności. Myślę, że dzisiaj każdy jest w Polsce trochę niewyspany, bo wszyscy sprawdzaliśmy także w nocy albo nad ranem wiadomości, sprawdzaliśmy, co dzieje się we Wrocławiu. Wszyscy trzymamy kciuki za to, żeby nie powtórzyła się taka sytuacja, jak była w 97 roku. Ja nawet przejrzałam swoje archiwa radiowe i to jest początek całkiem mojej pracy i znalazłam tam takie nagrania dotyczące tego, jak myśmy się przygotowywali, bo się obawialiśmy też tej powodzi wtedy. Czy ty pamiętasz ten czas, 97 rok w Szczecinie?
Pamiętam, byłem wtedy studentem chyba drugiego albo trzeciego roku i pamiętam, że miałem robotę. Byłem, powiedzmy, stróżem czy pomagierem stróża na parkingu dla samochodów ludzi, którzy mieszkali na terenach, które podobno miały zostać zalane, tak przynajmniej przewidywano. I samochody trzymali na stadionie Pogoni, który wtedy oczywiście nie wyglądał tak jak teraz. I tam pilnowało kilku byłych milicjantów, policjantów, którzy przeszli na emeryturę i byli ochroniarzami. No ja byłem jedną z tych osób. Chodziłem w pomarańczowej koszulce i po prostu pilnowałem tych samochodów.
Czy dzisiaj, kiedy patrzysz na te wszystkie doniesienia, na wiadomości, to w tobie się gdzieś tam odbudowują te historie? Masz nadzieję, że ta wielka woda już dalej będzie płynęła spokojnie, że to, co nas spotkało w Lądku Zdroju, w Troniu, to już jest to, co było najgorsze?
Oczywiście, że tak. No, wtedy nie wiem, czy można porównać tamtą sytuację i tą oczywiście. To zawsze są nieco inne parametry tych fali powodziowych, opadów i tak dalej. Myślę, że tutaj najgorsze jest to zaskoczenie i to nieoczekiwane przejście od stanu suszy, tych wyschniętych rzek, zdjęć, które były pokazywane w wiadomościach, wyschnięte koryta rzek.
Szczególnie Wisły.
I nagle w ciągu paru dni sytuacja zmienia się diametralnie i mamy coś, czego nikt tak naprawdę nie oczekiwał. No jestem wstrząśnięty, też oczywiście zaglądam ciągle na portale internetowe, patrzę, co się dzieje. Mam znajomych oczywiście, nawet wśród autorów powieści kryminalnych
z Wrocławia
i okolic, tak, nie tylko, ale również z Kłodzka, z Dolnego Śląska generalnie, którzy w tej chwili są w dramatycznej sytuacji. Nawet jeśli nie dotyka to ich bezpośrednio osobiście, to zawsze jest tam ktoś w ich rodzinie, kto mieszka, komu muszą pomóc. Niewyobrażalna tragedia. Myślę, że nie jesteśmy w stanie do końca tego zrozumieć my, którzy mieszkamy na terenach, którym nie grożą takie rzeczy.
Jakub Ćwiek to jest jeden z tych, którzy stwierdzili, że będę pomagał tym, z którymi się wychowałem. Głuchołazy to jest jego miejscowość. Tak. Jak wyglądają państwo doskonale, widzą w wiadomościach, to nie są przyjemne obrazki i on postanowił zrobić coś niesamowitego. Swoją książkę, która dotyczy powodzi w 97 roku, no nie powiem, że wystawił na aukcję, ale postanowił sprzedać po raz drugi i ten odzew, który jest, te pieniądze, które udało się uzbierać już przez właściwie jedną dobę, są naprawdę niesamowite, bo to no, jedna doba prawie 200 tysięcy i on sobie żartował, że no, na początku mówił, idziemy po milion, a okaże się, że może tak być. Jesteśmy hojni?
Myślę, że tak, że potrafimy się solidaryzować w takich wypadkach i oczekiwanie pomocy od państwa jest oczywiście słuszne, bo po to państwo jest, po to w nim żyjemy. Niemniej jednak pomoc ludzi z najbliższego otoczenia to jest chyba to, na co powinniśmy liczyć najbardziej i okazuje się, że w takich chwilach te oczekiwania są spełniane.
Czy powódź to jest coś, przynajmniej wtedy, kiedy ty czytasz najnowsze polskie powieści, kryminały, co w nich wraca? Bo tutaj mamy przykład Topieli, gdzie ona została wykorzystana jako element właśnie do opowiedzenia historii kryminalnej. Czy ty znasz takie kryminały, gdzie ona się jeszcze pojawia, gdzie wracamy do tej historii?
Usiłuję sobie przypomnieć właśnie. Myślę, że to jest bardzo też nośny fabularnie temat, bo w czasie takich właśnie sytuacji w niektórych ludziach no, budzą się potwory, demony.
No to, to są też doniesienia prasowe o szabrownikach, oczywiście, którzy tak. okradają Woprowców. To tak. są straszne historie.
Czytałem, pamiętam kryminały, już w tej chwili nie podam tytułów, zagraniczne, w których akcja toczyła się w czasie powodzi i mówię, no były wstrząsające o tyle, że nie dotyczyły tylko takich typowych, powiedzmy, zbrodni, ale również tego, co dzieje się podczas takich sytuacji dramatycznych i to, co powiedziałem o tym, że budzą się demony, to jest prawda, bo budzą się. Tak naprawdę jesteśmy w sytuacji, w której musimy przeżyć, dosłownie przeżyć. Musimy zadbać o swoich bliskich, o siebie, przestać się martwić o... Musimy dokonywać wyborów po prostu, tak? Czy jesteśmy ważniejsi my i nasi bliscy, czy obcy ludzie, którzy jednak nie są tacy do końca obcy, tak? Bo żyli z nami na jednym obszarze, a tu... No, dramat, po prostu niewyobrażalny dramat.
Miejmy nadzieję, że we Wrocławiu będzie już się uspokajało, że do nas oczywiście ta wielka woda nie dojdzie. Ty opisujesz, jak już mówiłam, tereny w tej swojej najnowszej książce, których teraz też dotyka powódź. Mhm. To są tereny Łużyc, to też jest Drezno, które w tej chwili czeka na to, co będzie się działo. Właściwie zastanawiałam się, czy w tej książce w ogóle pojawia się Szczecin, czy pada chociaż raz ta nazwa. W tej chwili nie pamiętam, nie notowałam sobie tego od początku, ale to chyba jedna z twoich najmniej szczecińskich powieści, Czarna Wdowa, która oficjalnie ukaże się w środę.
Tak, to prawda. No, siłą rzeczy o Szczecinie nie pada w zasadzie chyba ani jedno słowo, z tego co pamiętam, no bo jesteśmy te kilkaset kilometrów od Szczecina. Ale wrócę do Szczecina. Wrócę na pewno do Szczecina w Kątniku. Natomiast
czyli
Łużyce,
trzeciej części tej
serii o Foglu. No cóż, no Łużyce też są generalnie mocno doświadczone zarówno historią, jak i no, strasznym zepsuciem krajobrazu. Tam jest mnóstwo kopalni odkrywkowych, węgla brunatnego, to wszystko ma swoje...
Przesiedlane wsie,
zatapiane, zbiorniki, do których odprowadzano wody i to w tej chwili krajobraz jest naprawdę zmieniony i ci ludzie też cierpieli tak naprawdę. Myślę, że nie ma chyba na ziemi miejsca, w którym nie stałoby się coś, co spowodowałoby ludzkie nieszczęścia.
Zaraz jeszcze wrócimy do fabuły Czarnej Wdowy, ale chciałabym tak od początku. Ptasznik, czyli Fogel, pojawia się zdecydowanie wcześniej, to wcale nie w pierwszej części tej opowieści. Przypomnisz tę historię, która sprowokowała cię do tego, żeby trochę bardziej przyjrzeć się temu bohaterowi?
Tak, oczywiście. Fogel mignął w milczeniu, czyli w ostatniej części trylogii o Przeworskim. Był naprawdę trzecio- czy czwartoplanowym bohaterem, który był potrzebny wyłącznie do tego, żeby Przeworski posunął się naprzód w swoim śledztwie. Był kierowcą Niemki zamordowanej w jednym ze szczecińskich hoteli. I jedna z beta czytaczek, Ania, moja bardzo dobra koleżanka jeszcze z czasów podstawówki, zwróciła mi uwagę, że Fogel nadawałby się na głównego bohatera. I pomyślałem sobie, że dlaczego nie? A ponieważ i w zasadzie to jaki Fogel jest w serii pajęczej, że tak powiem, jest wynikiem tego, jakim stworzyłem go, choć ledwie zarysowałem w milczeniu, czyli właśnie to jego łużyckie pochodzenie, jego historia, to, że siedział w więzieniu, to, że miał matkę łużyczankę i ojca, z którym nie łączyło go tak naprawdę nic. Okazało się, że mogę zbudować na tych kilku kreskach, namalować obraz całkowicie wierny i realistyczny, właśnie Fogla, którego stworzyłem w Ptaszniku.
Ja tutaj mogłabym zacytować kilka fragmentów Czarnej Wdowy, które pokazują, dlaczego te Łużyce i Łużyczanie cię zafascynowali, ale nie będę państwu teraz cytowała książki, która jeszcze się nie ukazała, natomiast myślę, że o tym spokojnie możemy porozmawiać, bo to są takie rzeczy, które jednak powodują, że czymś się bardziej zainteresujemy. Tożsamość Łużyczan jest czymś, co dzisiaj może urzec i ciebie to urzekło. Dlaczego?
Tak. No to rzadko się zdarza tak naprawdę. No ja bardzo lubię, generalnie lubię eksplorować takie małe społeczności, które żyją sobie w często nieprzyjaznym otoczeniu.
Bo tutaj mamy Słowian żyjących na terenie Niemiec. Jeśli ktoś z państwa nie ma świadomości, że jest taka grupa Serbo-Łużyczanie, tak mniej więcej na wysokości Zielonej Góry chyba.
Tak, zaczyna się od Zielonej Góry, to są Dolne Łużyce i Górne Łużyce sięgają aż do granicy czeskiej, po niemieckiej stronie, więc okazuje się, że ja kiedyś nie miałem tego w ogóle świadomości. Okazuje się, że żyje sobie naród, który nawet całkiem nieźle się ma, o totalnie odrębnej kulturze, oczywiście wynikającej z jakiejś tam kilkusetletniej historii, który żył na styku słowiańskim i germańskim, i wciąż sobie dobrze radzi, bo tak naprawdę oczywiście tutaj nie ma takich rzeczy jak w Katalonii, w kraju Basków, nie wiem, we wszystkich innych takich społecznościach, które żyją w krajach, które są im nieprzyjazne. Tutaj jest pewna taka symbioza, oczywiście zdarzają się różne dziwne sytuacje, ale to jest oczywiste. Natomiast oni wciąż kultywują tą swoją kulturę. Oni są wciąż odrębną społecznością, mają swój język, coraz mniej oczywiście ludzi się nim posługuje, no bo młodzież wyjeżdża, wiadomo, niemniej jednak to jest fascynujące, że oni tak się trzymają razem przede wszystkim. To jest podobno typowo łużycka właśnie cecha, że oni się trzymają razem. Tam nie ma, tam sobie ludzie pomagają, naprawdę sobie pomagają, nawet w sytuacjach, kiedy ta pomoc nie jest wymagana. Tak słyszałem, trzymam się tego, bo to jest bardzo, bardzo miłe uczucie wiedzieć, że coś takiego funkcjonuje w ludziach.
To jedna z dwóch niemieckich mniejszości narodowych o takim statusie, bo przypomnę, państwo pewnie też śledzą te dyskusje, Polacy na przykład nie mają takiego statusu, ale są dwie takie mniejszości, to właśnie Serbo-Łużyczanie i Fryzyjczycy, ale Serbo-Łużyczanie to jest takie ogólne określenie, a tam nawet język tych górnych i dolnych Łużyc jest różny. Z kim konsultowałeś? Bo język łużycki pojawia się w twojej powieści. Tak. Pojawiają się, o tym mówiliśmy już tydzień temu, oryginalne imiona, które dopiero jak sobie zdamy sprawę i prześledzimy gdzieś tak słowotwórczo, to widzimy podobieństwa między tymi imionami, które są tam, a tymi, których my używamy na co dzień, ale musiałeś z kimś konsultować i ten język, i imiona, i tak dalej, i tak dalej.
Oczywiście, że tak. No, o ile kwestie niemieckie mogę sobie zapytać kogokolwiek, kto zna niemiecki, albo nawet sprawdzić w Google, o tyle język łużycki, no niestety
bo
nie ma zbyt
wielu. Niemiecki też się pojawia.
Niemiecki też się pojawia, oczywiście. Natomiast łużycki, tak, miałem dwójkę konsultantów, którzy pomogli mi w tej historii naprawdę bardzo mocno. Przede wszystkim pani Małgorzata Mieczkowska, która jest wykładowcą Uniwersytetu Szczecińskiego. Również działa w Domowinie, czyli w tej wspólnocie łużyckiej.
Od lat.
W Budziszynie od lat, od wielu lat. Cóż, no wiedza, którą posiada, jest bezcenna. Podzieliła się nią ze mną. Rozmawialiśmy wielokrotnie, wypytywałem ją o wszystko, co mi przyszło do głowy. I także miałem okazję rozmawiać z panem Hejko Kozlem, który jest Łużyczaninem, pochodzi z Budziszyna. Również opowiedział mi wiele fascynujących rzeczy o tej kulturze. I tu miałem, bo o ile pani Małgorzata jest oczywiście Polką, pan Kozel jest Łużyczaninem, który jest osadzony w realiach niemieckich. Więc nawet jeżeli pani Małgorzata mówiła mi coś po łużycku, to brzmiało to i tak nieco inaczej niż to, co mówił pan Kozel, ponieważ on już miał taki lekko niemiecki akcent. To też było fascynujące słuchać ich i to też pokazywało tak naprawdę te wszystkie realia, w których ci ludzie żyją.
To jak mówi nasz Fogel? Z jakim akcentem?
Fogel mówi z dobrym akcentem niemieckim, ponieważ matka Niemka, znaczy Łużyczanka, która mieszkała, wychowywała się w Niemczech, mówiła perfekt po niemiecku, więc on akcent ma oczywiście, wiele lat żył w Niemczech, w związku z tym akcent ma, o czym gdzieś tam wspominam w Taszniku bodajże, że akcent ma no praktycznie nie do odróżnienia. Mało kto, który Niemiec jest w stanie stwierdzić, że on nie jest Niemcem. Natomiast łużyckiego nie zna w ząb. Pamięta może Ojcze Nasz, te parę słów, które poznał, kiedy spędzał wakacje w Łużycach i tyle.
On nie bez powodu rzadko do tych Łużyc jeździł, ale żeby się o tym przekonać, państwo muszą do Czarnej Wdowy sięgnąć. Odwiedzasz miejsca, które są rzeczywiste. Najczęściej jest tak w twoich powieściach, że starasz się umiejscowić akcję w miejscu określonym, ale nie żeby to był taki budynek do zidentyfikowania przez czytelników. Tutaj są jednak takie miejsca, które gdybyśmy chcieli zwiedzić Łużycę śladami na przykład Ptasznika czy Czarnej, no Ptasznika może mniej, ale Czarnej Wdowy, to rzeczywiście będziemy je mogli odwiedzić. Co to za miejsca?
O, jest tych miejsc kilka. Przede wszystkim Budziszyn, w którym, czyli dzisiejszy Bałcen, w którym toczy się głównie akcja, ale również te okoliczne wsie i miejscowości oraz klasztor Pan Świdzkukał.
Knajpki, które są naprawdę,
oczywiście, że tak. Mówimy o knajpce, w której w zasadzie głównym daniem jest zupa musztardowa, czyli takie
jadłeś?
Lokalne. Nie jadłem niestety. Co prawda oni tam piją czekoladę, bohaterowie, ale i tam nie można dostać czekolady, ale no już troszkę tam zmieniłem, wiadomo. Natomiast tak, jak najbardziej uliczki, po których sam chodziłem. Byłem w klasztorze Pancicy Kukał, Kukow, czyli pan Szwic kukał, w Krostwic, czyli w Chruścicy. Te wszystkie wioski odwiedziłem. Budynki, które opisuję w Czarnej Wdowie, faktycznie istnieją. Nawet dom wujostwa Heinricha Fogla istnieje naprawdę. No, oczywiście tam nie mieszkają Witkojcowie, ale...
Ale konsultowałeś ale z właścicielami, nie, czy dla kogoś
otóż,
to będzie
otóż
niespodzianka?
Nie, to znaczy, on jest, myślę tak, nie jest... Jest podana ulica, przy której stoi, na Dewice Strasse, ale jest opis tego budynku i myślę, że gdyby ktoś, kto przeczyta książkę, zobaczył ten budynek, wiedziałby, że to ten, ale bez takich szczegółów, także...
Ale liczysz na spotkania autorskie na terenie Łużyc i na przetłumaczenie tej
książki? Chciałbym bardzo. Mam nadzieję, że rozmawialiśmy kilka razy właśnie z panią Małgosią Mieczkowską, która wspominała, że być może jest coś takiego możliwe, przynajmniej spotkania w Budziszynie. Bardzo chciałbym pojechać na takie spotkanie, porozmawiać z ludźmi, przede wszystkim dowiedzieć się, jak odbierają książkę. Co do tłumaczenia, nie wiem, oj, tak na pewno bym chciał. Nie mam żadnych wątpliwości, zwłaszcza na Łużycki. No niemniej jednak zdaję sobie sprawę, że jest to ogromne przedsięwzięcie i najprawdopodobniej coś takiego się nie stanie, ale ja już dawno przestałem mówić, że nigdy coś się nie stanie.
Ale może na niemiecki ta książka doczeka się tłumaczenia. Dotyczy też historii Niemiec i to wcale nie tej przyjemnej, tej trudnej z czasów NRD. Tak. Mniejszość łużycka to była ta, która, no można powiedzieć, miała się dobrze, ale nie bez powodu miała się dobrze. Tak. Ty tutaj opisujesz działalność policji politycznej, czyli myślę, że znanej większości Stasi, policji, która do współpracy wciągnęła dużą część mieszkańców NRD. Ta skala była jednak inna niż w PRL-u.
Chyba największa w całej Europie Wschodniej. Mhm.
Czy pisząc o Stasi, też tutaj robiłeś bardzo drobiazgowy research?
Bardzo drobiazgowy nie. To znaczy ja rozmawiałem z kilkoma Niemcami, którzy żyli w czasach NRD. Jest też, myślę, dużo dostępnych artykułów historycznych dotyczących tej kwestii. Oglądałem parę filmów dokumentalnych właśnie produkcji niemieckiej, Które dosyć szczegółowo omawiały wiele aspektów działalności Stasi. Wiadomo, że jest to troszkę moja wyobraźnia, niemniej jednak opierałem się na realnych zdarzeniach. Mówię tu na przykład o tym, że do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa NRD-owską były wciągane także dzieci, nawet 12-letnie.
To dla mnie było zaskoczenie tutaj, jeśli chodzi o tę powieść. Metody działania są charakterystyczne i ty o tych metodach działania Stasi właśnie tutaj bardzo dużo piszesz.
Tak, no to głównie psychologia, to znaczy zawsze mnie zastanawiało, już nawet sięgając do czasów pruskich, czy do czasów III Rzeszy, jak całe społeczeństwo mogło wsiąknąć w jakąś ideologię. Czy to wynika z tego, że Niemcy są jacy są, po prostu lojalni i zawsze postępują zgodnie z prawem, no to jest też oczywiście nieco na wyrost
stwierdzenie.
I stereotypowe, ale z czegoś to wynika, prawda? Wszyscy wiemy, że Niemcy po prostu są, u nich jest ornóg. I w związku z tym, przekładając tą sytuację na współpracę z policją polityczną, z czego to wynikało tak naprawdę? Czy właśnie z tego, że tak trzeba, bo tak trzeba, czy z jakichś innych przyczyn, których badanie zajęłoby naprawdę dużo czasu i być może nie przyniosłoby żadnych efektów? Niemniej jednak jest to w jakiś sposób fascynujące. My się przyzwyczailiśmy do myśli, że u nas było 10 milionów ludzi w Solidarności, że zwalczaliśmy system.
Ale nie wszyscy byli w Solidarności.
Oczywiście, że tak i wielu ludzi współpracowało ze Służbą Bezpieczeństwa po prostu ze strachu, tak, co jest zrozumiałe. Nawet dla osiągnięcia własnych korzyści, co jest niezrozumiałe, ale też się tak zdarzało. Więc myślę, że to są ogólnie takie same mechanizmy mimo wszystko. I te mechanizmy na pewno posłużyły mi do tego, żeby stworzyć ten wątek w tej historii.
To jest cały czas opowieść na styku kultur i ten czas opisywany w momencie działalności Stasi to wcale nie są takie czasy bardzo odległe. To często są już takie momenty tuż przed przełomem politycznym, w co trudno uwierzyć, bo bohater to przecież nie jest osoba dzisiaj bardzo wiekowa, tylko właściwie rówieśnik dzisiejszych 40-50-latków, a to jego rodziny najbliższej w ostatnich latach działalności NRD już ta historia dopada. Cały czas tutaj pokazujesz taki styk kultur. I to nie jest twoja pierwsza powieść. Co jest coś, co cię fascynuje od dawna.
Tak. Tak, oczywiście. Myślę, że...
A tutaj już jest w ogóle tych kultur no, więcej niż zwykle.
Tak. No, tu mamy trzy tak naprawdę, stykają się trzy kultury. To jest fascynujące. Ja zdaję sobie sprawę, że ciężko mi będzie poznać temat tak naprawdę od środka. Ja ledwie się po nim prześlizguję. Ale też opisuję to wszystko ze swojej perspektywy jako autora i tutaj chyba nie można mieć zarzutów, że po prostu czegoś nie powiedziałem albo coś powiedziałem źle. No starałem się jak mogłem. Pytałem o wszystko, co przyszło mi do głowy, ale jestem świadomy, że jako człowiek z zewnątrz mimo wszystko nigdy nie dotknę sedna tego tematu. Niemniej jednak mam nadzieję, że to będzie taki przyczynek do tego, że jeżeli ktoś przeczyta te książki i zainteresuje się tym, to on po prostu tam pojedzie, postara się to zobaczyć na własne oczy, wyciągnąć własne wnioski.
Gdybym miała komuś powiedzieć, o czym jest ta książka, na jakie pytanie odpowiada, to jednak padłoby to pytanie, które ja lubię najbardziej w różnych rozmowach, czyli dlaczego? Ty szukasz odpowiedzi na pytanie, dlaczego on jest taki, jaki jest?
Tak. Zadaję to pytanie wiele razy, ale najzabawniejsze jest to, że ja na nie tak naprawdę chyba nie odpowiadam. Nie do końca. Ja zostawiam czytelnika z własnymi przemyśleniami, bo zdaję sobie sprawę, że każdy z nich odbierze to w nieco inny sposób, zapewne przez pryzmat własnych doświadczeń, ale właśnie to dociekanie jest chyba najfajniejsze w tym pisaniu historii, bo tak naprawdę ja nie zamykam, nie stawiam odpowiedzi jednoznacznych, w związku z tym historia nie jest zamknięta i można ją odczytywać na wiele różnych sposobów. I chyba o to chodzi.
Ale szukasz odpowiedzi na pytanie, dlaczego, po to też, żeby usprawiedliwić bohatera?
Nie chcę nikogo usprawiedliwiać. To jest tak, że ja im projektuję historię, projektuję im życia, które potoczyły się w taki, a nie inny sposób. Pokazuję, dlaczego mogło się stać tak, a nie inaczej, a nie dlaczego się stało. Wnioski wyciągnie sobie czytelnik.
Psychologia to jest coś, co cię pociągało poza architekturą, byciem też człowiekiem, który się zajmuje różnymi innymi rzeczami, chociażby modelarstwem?
To znaczy nigdy nie dociekałem tak bardzo mocno, nie chciałem iść nigdy na psychologię. To, co uprawiam w swoich książkach, to jest tak zwana psychologia w kapciach, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale to jest też część mnie oczywiście, część jako człowieka, więc zgłębiam to zagadnienie we własnym zakresie, żeby dowiedzieć się też czegoś o sobie. Nie interesuje mnie terminologia. Psychologia jest też w odróżnieniu od psychiatrii, jest też taką gałęzią nauki, która jest też mocno niedopowiedziana, bo tak naprawdę można popełnić wiele błędów oceniając człowieka pod względem psychologicznym. Jest to obarczone pewną skazą, dlatego że o ile można zbadać mózg metodami medycznymi, o tyle psychologia opiera się często na wywiadzie z tym człowiekiem, tak? A on może wiele rzeczy zataić, może zmienić i tak naprawdę opieramy się wtedy na niekompletnych przesłankach, a wręcz na kłamstwach czasami. W związku z tym tak naprawdę to wszystko może pójść wieloma różnymi ścieżkami.
Wtedy, kiedy konstruujesz bohatera, to robisz sobie notatki i wcale mi nie chodzi o takie notatki na zasadzie wszedł prawym skrzydłem drzwi, a wyszedł, no żeby się tutaj nie pomylić, tylko właśnie o te konstrukcje psychiczne. Przecież to jest takie składanie jakby warkocza, warkocza, który zresztą też tutaj w ciekawy sposób pojawia się w tej powieści, ale takiego warkocza z bardzo różnych nitek.
Nie robię szczegółów notatek. Ja wyobrażając sobie bohatera i tworząc go, wchodzę trochę w niego i generalnie staram się go ogarnąć bez notatek. Jestem też, znaczy nie podobają mi się takie, niektórzy twierdzą na przykład, ten człowiek nigdy w takiej sytuacji by się nie zachował. My nie mamy pojęcia, jak to ktokolwiek, nawet my sami zachowalibyśmy się w sytuacji, w której nigdy nie byliśmy. To jest też dla mnie taki wytrych, że mogę sobie pozwolić na to, żeby ten portret psychologiczny danego bohatera nie był dokładnie taki, jaki wydawać by się mogło, że musi być. Może zrobić coś zupełnie nieoczekiwanego w każdym konkretnym momencie. I ja to mogę w jakiś sposób wytłumaczyć, tak? Czy zdarzeniami z przeszłości, czy tym, że po prostu on taki jest. Więc to pozwala również nieco zwiększyć tą skalę, w której mogę się poruszać, tworząc tych bohaterów. To jest naprawdę niewyczerpane źródło dla mnie jakby radości takiej twórczej, rozwiązując po prostu tych bohaterów w sposób, w jaki nie odważyłoby się zrobić to wielu autorów.
Ptasznik, Czarna Wdowa, przed nami Kątnik. To jest ta seria, z którą jedziesz jutro do Poznania na Grandę?
Tak. Tak, dokładnie tak. Zbiega się czas Grandy z premierą Czarnej Wdowy, w związku z tym będziemy ją tam prezentować, no i mam nadzieję, że zostanie dobrze przyjęta.
A czym jest Granda dla autorów kryminałów?
No świętem.
Dlaczego?
Świętem. Dlaczego? Bo spotyka się tam wielu autorów i autorek, czytelników, którzy po prostu uwielbiają kryminały i zrobią wszystko, żeby spotkać się z autorami i pogadać o kryminałach z nimi. To są ludzie, których bardzo lubię, organizatorzy też, głównie organizatorki Grandy, dziewczyny, które bardzo lubię. Bawimy się tam razem, gadamy, pomysły, no spotykają się ludzie, którzy mają wspólne zainteresowania. No to już zawsze jest powód do tego, żeby się spotkać, a przede wszystkim dobrze bawić.
Z kim ty będziesz rozmawiał? Kto z tobą będzie rozmawiał?
Mnóstwo, to jest dziesiąta...
Ja nie mówię o kuluarach.
To jest dziesiąta edycja Grandy, jubileuszowa, w związku z tym będzie wyjątkowa, chociaż każda poprzednia była wyjątkowa oczywiście, więc będzie mnóstwo znakomitych autorów kryminalnych i autorek. To z nimi będę przede wszystkim rozmawiał. Z czytelnikami również są panele, są spotkania, oczywiście rozmowy kuluarowe, które też są bardzo, bardzo atrakcyjne, nie wątpię. Te trzy dni będą chyba takim wytchnieniem dla mnie, a przede wszystkim radością. To nie mam wątpliwości.
Ale mam nadzieję, że zanim wyjedziesz do Poznania, to jeszcze uda się do nas zajrzeć, żeby rozstrzygnąć konkurs dotyczący tego, co dalej z Pogodnym, bo jeszcze przed tobą kilka odcinków, zanim to tak. Wszystko przejmie Leszek Herman.
Oczywiście, że tak. Mamy priorytety i takim priorytetem jest Pogodny.
Marek Stelar, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Joanna Skonieczna, do usłyszenia.